Ten odcinek powstał w płatnej współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w ramach kampanii Poznaj Atomickich z energią jądrową na co dzień. Dlaczego w Polsce do dziś nie ma żadnej elektrowni jądrowej? Czy polski przemysł jest gotów do ich budowy? Jakie są planowane lokalizacje? Jakie rodzaje i wielkość elektrowni mają sens? Jaki jest wpływ takich inwestycji na bezpośrednie otoczenie? Najtańsza, czysta, ekologiczna i stabilna energia to energia jądrowa. Dziś już nikt nie podważa konieczności jej rozwoju w Polsce. Na pytanie, jak tego dokonać, rozmawiam z dwoma inżynierami, wybitnymi specjalistami w dziedzinie energii jądrowej, którzy opowiedzą o perspektywach polskiej energetyki jądrowej. Paweł Żbikowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i od ponad 20 lat związany jest z branżą budownictwa energetycznego i przemysłowego. Jest pomysłodawcą i założycielem portalu i fundacji nuklear.pl. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej, SERN, oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego. Adam Rajewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, specjalistą w obszarze energetyki. Od 2009 roku zajmuje się kształceniem w obszarze termodynamiki, energetyki odnawialnej i jądrowej oraz systemów energetycznych, a także badaniami związanymi z rozwojem energetyki niskoemisyjnej. Współtworzył analizy dotyczące udziału polskiego przemysłu w realizacji obiektów energetyki jądrowej. Jest ekspertem do spraw projektów jądrowych w polskiej firmie Polimex Mostostal SA. Prywatnie jest zwolennikiem niskoemisyjnych środków transportu, roweru i kolei. Zapraszam, Borys Kozielski. Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji z serii Nauka XXI wieku. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który wszystkich nas zajmuje, interesuje, czyli energia, w ogóle energia, tak, ale w kontekście energetyki jądrowej. Do studia udało mi się zaprosić pana magistra inżyniera Pawła Żbikowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pana również magistra inżyniera Adama Rajewskiego.
Dzień dobry.
Dzisiaj tak od strony technicznej bardziej będziemy rozmawiać, nie naukowej. Bo naukowo to każdy gdzieś tam w szkole to miał. Można zobaczyć sobie filmik, jak działa elektrownia jądrowa. Natomiast z panami chciałbym porozmawiać, jak to wprowadzić w życie. To znaczy, jak zrobić, żeby elektrownia dawała te korzyści, które może dać. No i czy to są korzyści, czy bardziej może straty w związku z tym. Pan Paweł Żbikowski prowadzi od 2000 roku bodajże portal nuklear.pl.
Tak, portal nuklear.pl powstał w 2000 roku.
Z taką pewnie nadzieją, że szybko ta elektrownia powstanie. Tak?
Nie takie było założenie powstania portalu, aczkolwiek ta nadzieja faktycznie w moim sercu jest od lat. Jestem inżynierem jądrowym, ukończyłem studia z inżynierii jądrowej, także energetyka jądrowa od zawsze była w moim sercu. Mhm.
A pan Adam Rajewski napisał w 2020 roku wspólnie z innymi autorami raport na temat energetyki jądrowej dla Polski. To był taki raport dla Instytutu Sobieskiego.
Tak, z kolegą Pawłem Gajdą z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa napisaliśmy ściśle, rzecz biorąc, rozdział tego raportu poświęcony technologiom. No i współpracowaliśmy ogólnie z zespołem, który to pisał. Mm-hmm.
No to mam pierwsze pytanie podstawowe chyba. Dlaczego w Polsce jeszcze nie ma takiej elektrowni jądrowej, z której możemy korzystać? No bo jest, Maria bodajże działa w tej chwili, tak?
Tak, w Polsce trzeba pamiętać, działa jeden reaktor jądrowy. Jest to reaktor badawczy Maria w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Aczkolwiek elektrowni jądrowej nie mamy. nie mamy jej od zawsze, aczkolwiek można powiedzieć, że też praktycznie od zawsze takie próby powstania elektrowni jądrowej w Polsce były.
W latach 50.
Pierwsze, tak, pierwsze pomysły pojawiły się w latach 50., 60., na przełomie tych lat. Mówiono wtedy mniej więcej o blokach rzędu 200 MW. Takie były zamysły. Ostatecznie no, te plany legły w gruzach. Legły w gruzach również plany, które były już realizowane w latach 80. Do końcówki lat 80., na przełomie lat 90.
Czyli Żarnowiec.
Została zarzucona budowa elektrowni jądrowej Żarnowiec.
Bo była jeszcze druga miała być budowana w Gąskach, bodajże to jakoś tak równolegle. Wtedy miała być budowana druga elektrownia jądrowa Warta w okolicach Klempicza. No to w Wielkopolsce generalnie nad Wartą, jak na zaskoczenie. Natomiast tak jak pan redaktor zadał pytanie, to dlaczego nie mamy elektrowni, to tak naprawdę pytanie jest bardziej z dziedziny politologii niż z dziedziny techniki. No nic nie stało na przeszkodzie, żebyśmy, w szczególności jak już zaczęliśmy w latach 80. budować elektrownię w Żarnowcu, ona była oczywiście realizowana przy użyciu technologii radzieckiej, ale były takie dwie grupy technologii radzieckich i to była ta lepsza, taka jaka jest wykorzystywana do dzisiaj zarówno w krajach byłego Związku Radzieckiego, jak i w innych krajach, chociażby w Finlandii, no, w Czechach,
nie
Słowacji.
Była technologia nie, z Czarnobyla.
Absolutnie nie. Miało to mniej więcej tyle wspólnego, co samolot ze sterowcem. Więc nie, to można było skończyć. Można było to skończyć w sposób przyzwoity, bezpieczny. No, prawdopodobnie z pewną modernizacją systemów sterowania bezpieczeństwa na zachodnią automatykę. Zresztą to nie jest tylko opinia, to dokładnie takiej samej sytuacji w latach przełomu 90-91 była jedna z inwestycji czechosłowackich. Elektrownia jądrowa Mochowce, która dzisiaj jest słowacka. No i tamten, oczywiście ten projekt no, w latach kryzysowych, transformacyjnych nie szedł szczególnie intensywnie do przodu, ale w końcu lat 90. pierwsze dwa bloki zostały wykończone, a pozostałe dwa, już nie bez pewnych problemów, ale są kończone dosłownie w tej chwili. I to jest dokładnie, czy prawie dokładnie z bardzo drobnymi różnicami coś takiego, jak miało powstać w Żarnowcu. Więc no, nawet jeżeli w roku 1990 podjęto decyzję, że teraz jej nie kończymy z jakiegoś tam powodu, że no, jest nam poważny mniej kryzys, lub bardziej chyba, niepotrzebna. No tak, był kryzys, ale to też trzeba pamiętać, że my mieliśmy wtedy dwie duże inwestycje energetyczne. Jedną był Żarnowiec, a drugą była budowa elektrowni węglowej w Opolu. I elektrownia węglowa w Opolu została dokończona, mimo że była ta budowa mniej zaawansowana niż elektrowni w Żarnowcu. Więc, no ale nawet jeżeli uznano wtedy, że nie skończymy, to można to było zakonserwować i zostawić w takim stanie, żeby to się dało reaktywować w przyszłości. A można było ten plac budowy porzucić, tak jak się niestety stało. No i zmarnować ten potencjał na budowę
czegoś. Turystyczna w tej chwili chyba, prawda? Czy nawet,
nawet nie, bo tam nie bardzo wolno wchodzić, więc to można sobie pooglądać na zdjęciach.
To jeszcze większa atrakcja, jak nie wolno wchodzić.
No być może. I w tym momencie z dyskusji o tym, czy skończyć i jak skończyć, przeszliśmy znowu do dyskusji znowu przede wszystkim politycznej, czy zaczynać, a potem kiedy zaczynać, jak zacząć i w praktyce czy można decyzję odłożyć, aż będą następcy, bo to chyba tak można rozpatrywać.
Na świecie jest 441 reaktorów, o ile dobrze pamiętam, to taką daną, nie wiem, może sprzed kilku lat, może już powstały jakieś nowe reaktory, w 32 krajach.
W 33 ściślej, bo
już.
Nie, 33 jest Tajwan i on nie jest podawany w wielu statystykach, bo ONZ podaje, że są 32 kraje i poza tym Tajwan.
To się nie zmieniło od czasu, kiedy ja to gdzieś tam znalazłem. W USA jest najwięcej, we Francji na drugim miejscu, w Chinach na trzecim miejscu.
To się niedługo zmieni prawdopodobnie.
To znaczy Chiny przeskoczą Francję, Rosja na czwartym miejscu, no a na Ukrainie jest 15 elektrowni jądrowych.
15 bloków.
Bloków,
tak. Mhm.
I wydawałoby się, no taki nasz biedny sąsiad, prawda, a ma też energię jądrową i właściwie, no i teraz w związku z wojną też są różne zagrożenia, którym się przyglądamy baczniej i trochę się boimy, co tam się wydarzy. No ale jednak jesteśmy bardzo zapóźnieni, jeśli chodzi o uzyskiwanie. Jak się spojrzy na mapę nawet z tymi reaktorami jądrowymi, no to Polska taka biała plama w środku.
W tej chwili w Europie tak. Praktycznie wszyscy nasi sąsiedzi energetykę jądrową posiadają. Ostatnio dołączył do tego grona ostatni nasz sąsiad, czyli Białoruś. Jeżeli mówimy o Ukrainie, to Ukraina oczywiście posiada swoje bloki jądrowe z czasów jeszcze sowieckich, tak? Niejako w spadku te bloki otrzymali, aczkolwiek mają bardzo ambitne plany, jeżeli chodzi o budowę nowych bloków. Mówi się o budowie 5 bloków. W ostatnim czasie była mowa nawet o 9 nowych blokach. Ale jeżeli chcemy się odnieść do biednych, faktycznie biednych krajów, to takim bardzo ciekawym przykładem jest Bangladesz, który w tej chwili buduje 2 bloki jądrowe, z czego pierwszy blok jest w tej chwili już praktycznie na ukończeniu.
Mhm. Przy Ukrainie też warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo to jest argument, który kiedyś podniósł w debacie, w której miałem przyjemność uczestniczyć, inny dyskutant z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, że wszyscy mówią o ukraińskiej energetyce jądrowej teraz właśnie w kontekście potencjalnych zagrożeń związanych z elektrownią zaporowską, natomiast dużo mniej się mówi o tym, że pozostałe elektrownie ukraińskie pracują bez żadnych zakłóceń i na nich się, też tak jak było i oczywiście przed tą aktywną fazą wojny, ale do dzisiaj na nich się opiera funkcjonowanie ukraińskiego systemu energetycznego i dają się odczuć te bardzo istotne zalety elektrowni jądrowych w takiej postaci, że na przykład nie trzeba się martwić tym, że zostanie zerwany rurociąg dostarczający gaz, bo nie ma rurociągu dostarczającego paliwo. Paliwo jest zmagazynowane z pewnym wyprzedzeniem i dopóki działa oczywiście cały system energetyczny, bo po tej stronie to jest, no oczywiście można próbować uszkodzić, ostatnio zresztą Rosja to aktywnie robi, natomiast same elektrownie pracują w sposób bardzo niezawodny i mało podatny mimo wszystko na interwencję zewnętrzną, dużo mniej niż byłyby to elektrownie na paliwa kopalne, którym można zawsze próbować zdezorganizować dostawy paliwa. No, wiadomo, jest przy elektrowni węglowej plac węglowy, ale on ma ograniczoną pojemność. Przy gazowej praktycznie magazynu nie ma żadnego. Magazyny gdzieś mogą być centralne, krajowe, ale to z nich trzeba ten gaz dostarczyć. A tutaj jednak zapas, czy nawet jak nie ma zapasu paliwa, to reaktor jeszcze przez wiele miesięcy może pracować. W typowym współczesnym reaktorze przeładunek paliwa prowadzi się raz na 18 miesięcy. Niektóre już mają cykle 24-miesięczne. Niektóre starsze mają 12-miesięczne, ale to zawsze jest skala roku czy dwóch, kiedy nie trzeba w zasadzie nic robić, żeby ta instalacja dalej mogła działać. A do tego oczywiście można też magazynować paliwo. Ostatnio były nowe przetargi na dostawy paliwa, znaczy jeden już był, drugi będzie dla elektrowni czeskich i przy tej okazji czeski operator podawał, że dla jednej elektrowni, dla elektrowni w Temelinie ma zapas paliwa na 3 lata, czyli na przeładunki przez kolejne 3 lata, dla elektrowni w Dukowanach na 4. To nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zawsze trzymać taki zapas, może być przy elektrowni, może być gdzie indziej na terenie państwa, no ale jeżeli tego paliwa jest dla jednego reaktora tyle, ile się zmieści w jednym kontenerze, no to takim standardowym, czyli w jednej ciężarówce, jak kto woli, no to nie stanowi żadnego problemu zmagazynowanie czegoś takiego.
No właśnie, czyli to bardzo mało tego paliwa potrzeba tak naprawdę.
Tak, jest to jedna z głównych zalet. Tutaj no oczywiście czasami pada zarzut, że to paliwo musi pochodzić z importu w przypadku kraju takiego jak Polska i to jest prawda. Zarówno surowiec do produkcji paliwa, jak i sama wytwórnia paliwa, no to są zakłady, które są za granicą, ale po pierwsze właśnie można sobie zbudować bezpieczny bufor, po drugie natomiast kierunki importu są zupełnie inne niż w przypadku węgla czy węglowodorów, skąd się ropę i gaz importuje, no to doskonale wiemy. Większość krajów, nie wszystkie, ale większość krajów, które eksportują takie paliwa, jest mało stabilna politycznie, albo no, to są kraje wręcz autorytarne, już nie mówiąc, że niektóre to wprost dyktatury. One potrafią być mało przewidywalne. No, dosłownie w ostatnich dniach mieliśmy sytuację, kiedy wszyscy się spodziewali, że OPEC podejmie decyzję o zwiększeniu wydobycia ropy naftowej,
a zmniejszył,
tak. No i trudno tutaj coś powiedzieć, bo rodzina saudyjska, królewska tak zdecyduje i tak będzie. Natomiast uran pozyskuje się w... No, duzi dostawcy to są między innymi Kanada i Australia, jedni z głównych na świecie. No, jeżeli możemy mówić o wzorcu kraju demokratycznego i stabilnego, to chyba lepszych nie ma.
Czyli w przypadku energetyki jądrowej należy zwrócić jeszcze uwagę, o czym mało kto wie, że poszczególne procesy produkcji paliwa jądrowego można kupić oddzielnie. Czyli możemy kupić oddzielnie sam koncentrat uranowy, oddzielnie możemy kupić usługę wzbogacania i oddzielnie możemy kupić wyprodukowanie samego paliwa. To też nie jest tak, że wybierając jakąś konkretną technologię, które zresztą są bardzo podobne technicznie, będziemy zmuszeni do korzystania tylko i wyłącznie z jednego dostawcy paliwa jądrowego.
Mhm. Tak, tutaj nawet w takich skrajnych przypadkach jak technologie poradzieckie, z czego korzystają właśnie w tej chwili Czesi między innymi i Ukraińcy oczywiście również, jest możliwość uzyskania dostaw paliwa od dostawców zachodnich. Zresztą to miało właśnie zacząć działać w drugą stronę, bo przed inwazją na Ukrainę Rosja aktywnie się przygotowywała do wejścia na rynek produkcji paliwa dla reaktorów zachodnich. No teraz się to prawdopodobnie może nie udać. Ale no, pokazuje, że taka możliwość jak najbardziej istnieje. Tu nie ma związania na zawsze z jednym dostawcą.
Czy można powiedzieć, że ten węgiel, który był na naszym czarnym złotem, tak się kiedyś mówiło o węglu, zahamował właśnie rozwój energetyki jądrowej, bo mieliśmy pod dostatkiem innego surowca? No, teraz cierpimy z tego powodu, bo on zanieczyszcza środowisko i w ogóle staramy się od tego odejść, ale jednak chyba to miało wpływ, prawda? Bo większość energii mieliśmy z węgla.
No tak się wydaje, że tak było. No, ten taki konflikt Opole kontra Żarnowiec na pewno jakoś tam zaistniał i dokończono Opole, a nie Żarnowiec. To się zbiegło z jeszcze jedną rzeczą. No, w okresie transformacji ustrojowej nam dość silnie padł ciężki przemysł, a tak było. To nam nagle spadło zapotrzebowanie na energię, zapotrzebowanie na moc. I efekt był taki, że w lata 90. wkraczaliśmy z energetyką, która miała nadwyżkę zdolności produkcyjnych i przez wiele lat potem nie było potrzeby budowy nowych elektrowni jakichkolwiek. I przez wiele lat rzeczywiście ich nie budowano. Przez prawie całe lata 90. poza tym, że właśnie dokończono elektrownię w Opolu, to wysiłki inwestycyjne w polskiej energetyce były kierunkowane no, na redukcję emisji tlenków siarki, tlenków azotu azotu trochę później z energetyki węglowej, ale jakieś inwestycje w nowe moce to się pojawiły już dopiero w nowym stuleciu. No ale oczywiście też na początku to były głównie bloki węglowe. No, blok węglowy, dopóki się nie pojawiły kwestie nawet nie tyle wiedzy o globalnym ociepleniu i o jego antropogenicznych przyczynach, no bo to już też jest przełom lat 80. i 90., ale dopóki się nie pojawiły jasne zobowiązania międzynarodowe z tym związane, handel uprawnieniami do emisji, to elektrownie węglowe było z różnych przyczyn budować taniej, prościej, szybciej. No, jest to łatwiej zrobić jednak, mniej ograniczeń, mniej dyskusji społecznej, a nawet być może no, mogło to w Polsce czy to uspokajać nastroje, czy ułatwiać uzyskiwanie poparcia w pewnych społecznościach. A elektrownia jądrowa jest do zbudowania tematem trudnym społecznie, jest trudna gospodarczo pod tym względem, że do tego się trzeba naprawdę solidnie przygotować. To jest inwestycja cywilizacyjna. To nie jest tak, że my sobie po prostu postawimy elektrownię nową, jedną z wielu, kolejną, tylko musimy przygotować do tego no, na wielu poziomach państwo, od edukacji przez organy dozoru jądrowego, które oczywiście istnieją, nadzorując się eksploatację reaktora badawczego, nadzorują różne inne przemysłowe czy medyczne zastosowania energii jądrowej, ale no, to nie jest ten sam poziom, który jest wymagany przy energetyce jądrowej. Trzeba będzie na różny sposób, zarówno środkami publicznymi, jak i prywatnymi, przygotować przeróżne działy gospodarki, w tym przemysł, który musi budować, bo to jest mit, że polska gospodarka nie będzie uczestniczyła w budowie elektrowni jądrowych. Przeciwnie, to polskie firmy w dużej mierze, jeżeli rozumiemy budowę jako wylewanie betonu, montowanie konstrukcji stalowych, montowanie urządzeń, to polskie firmy to zrobią jako podwykonawcy zagranicznego generalnego
no
wykonawcy.
No właśnie, czy już możemy o tym powiedzieć?
Tak,
bo ostatnio było szkolenie, tak? I chyba mają panowie ogląd sytuacji, jak przemysł polski jest w stanie wesprzeć budowę takiej elektrowni jądrowej, czy kilku nawet.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska od kilku lat tak naprawdę monitoruje ten obszar i wiemy, że zostało zidentyfikowanych kilkadziesiąt polskich firm, które brały już udział w budowie elektrowni jądrowych za granicą. Oczywiście na różnym poziomie skomplikowania te prace były prowadzone. Były to prace elektryczne, prace budowlane, prace konstrukcyjne, dostawy konstrukcji stalowych, dostawy wyposażenia wszelkiego typu, głównie związane z branżą elektryczną. Tym niemniej zidentyfikowano również kilkaset, około 300 firm, które w dosyć prosty sposób mogłyby swoją działalność do produkcji dla branży jądrowej przystosować. I prowadząc właśnie szkolenia dla firm z możliwości uczestniczenia w budowie elektrowni jądrowej, przedstawiamy jako Fundacja Nuclear.pl zagadnienia, wymagania, które firmy muszą spełniać w obszarze głównie jakości organizacji pracy, dokumentacji, jaką należy prowadzić, jaką należy przygotować w całym tym procesie budowlanym. Według wymagań, w zależności od tego, jaka firma będzie wybrana przez polski rząd do budowy tej elektrowni. Czy to będą Amerykanie, czy Francuzi, czy Koreańczycy. Pewne standardy są bardzo podobne przy budowie elektrowni jądrowej każdego z tego typu, o którym mówiłem. Tym niemniej jednak pewne wymagania są specyficzne dla danego kraju, dla danego dostawcy. I też te wymagania należy poznać, trzeba się dostosować w swojej działalności do tych wymagań. No, nie ma innej możliwości tutaj w tym przypadku, jeżeli dana firma chce uczestniczyć w budowie elektrowni jądrowej. A trzeba pamiętać, że jest to proces zaplanowany w tej chwili na co najmniej 20 lat. Ten program, który w tej chwili jest ogłoszony i który mam nadzieję będzie za chwilę realizowany, to jest około 20 lat.
Gdybyśmy dzisiaj podpisali taką umowę w kraju, że budujemy elektrownię jądrową, to najprędzej prąd będzie dostarczony za 20 lat?
Nie, prąd jest przewidziany, pierwsze dostawy z pierwszego bloku w 33 roku, a mówimy o perspektywie budowy co najmniej 6 bloków i ten 6 blok miałby być, jego budowa skończona w roku 41. Czyli to jest ta perspektywa tych 20 lat.
Czyli po 11 latach mniej więcej, tak? Pierwsze zasilenie mogłoby...
W przypadku pierwszego bloku tak, w przypadku potem kolejnych bloków te czasy, okresy budowy będą zdecydowanie krótsze, z tego względu, że no musimy wdrożyć pewne procedury, musimy wykonać pewne prace przygotowawcze, zresztą pewne prace projektowe do tych prac przygotowawczych już się w Polsce rozpoczęły. Trzeba pamiętać, że nie mówimy o samej budowie elektrowni jądrowej, ale z tą budową związana jest realizacja wielu inwestycji dodatkowych, typu budowa kolei, budowa dróg, budowa portu, budowa zaplecza dla budowy elektrowni jądrowej, budowa zaplecza jakiegoś socjalnego dla pracowników na budowie w szczycie. W przypadku realizacji tego projektu w pierwszej lokalizacji, na którą zostało wskazane Lubiatowo-Kopalino, plan obejmuje około 7 tysięcy osób w szczycie. Także trzeba zapewnić bazę noclegową, trzeba zapewnić usługi te wspomagające, typu szpitale, przychodnie, przedszkola, szkoły.
No to miasto trzeba zbudować.
De facto trzeba zbudować co najmniej 4-tysięczne miasto, czy 4-tysięczne osiedle z pełną infrastrukturą w miejscu zlokalizowanym w pobliżu elektrowni i z założeniem takim, że te pozostałe 3 tysiące będzie gdzieś zlokalizowane w istniejącej już infrastrukturze okolicznych miejscowości.
A teraz jeszcze po katastrofie w Fukushimie zdaje się zostały jeszcze bardziej wyśrubowane te normy i bezpieczeństwa, prawda? To się troszeczkę chyba zmieniło.
To znaczy tak naprawdę po katastrofie w Fukushimie przede wszystkim wyśrubowano normy i wprowadzono jakieś tam zaostrzone przepisy koniecznej modernizacji dla bloków już istniejących, dlatego że już w momencie, w którym doszło do katastrofy w Fukushimie,
2011
rok, to w zasadzie te technologie, które już wtedy oferowano na rynku, zresztą są zasadniczo te same, co są jeszcze dzisiaj. To nie jest przemysł telefonii komórkowej, gdzie mamy nowy model urządzenia co rok. One już by były odporne na takie zjawisko, jakie w Fukushimie wystąpiło. Tak naprawdę już bloki z lat 80. by to przejechały bez większego problemu. Tak naprawdę no, była kwestia projektu instalacji, czy nie przygotowanego na to, że go może zalać aż tak wysoka fala. No bo też pamiętajmy, że to nie jest tak, że ta elektrownia po prostu się stała i postanowiła pewnego dnia wybuchnąć, tylko to był jednak skutek kataklizmu, który sam w sobie zabił kilkanaście tysięcy ludzi, a ta elektrownia to była tak na dokładkę. Z naszej perspektywy to przede wszystkim informacja o elektrowni się jakoś tam utrzymała w pamięci.
Natomiast... Zdaje się, że nikt z pracowników nie zginął bezpośrednio.
W ogóle... Zginęło kilka osób, ale na skutek utonięcia i chyba ktoś, o ile mnie pamięć nie myli, zalał.
Znaczy na skutek promieniowania nie zginął nikt. Była sytuacja z jedną osobą, która zmarła nie w wyniku promieniowania, ale gdzieś tam zaliczono tą jedną osobę jako taką długoterminowy skutek choroby
popromiennej.
Jakiś element właśnie indukowanej
przez tak. Bo to też, jeżeli potem pracownik dostanie, czy pracownik, czy jakakolwiek osoba dostanie choroby nowotworowej, no to nie da się ustalić jednoznacznie naukowo, czy to było dlatego, czy nie. Jeżeli mamy jakąś dużą populację, no to można wykrywać odchyłki, ale jeżeli to jest jedna, dwie osoby, to nie jesteśmy w stanie tego ustalić. Natomiast no, zaostrzenia były głównie dla instalacji istniejących, te, które już wtedy projektowano, te, które są u nas oferowane, oferowane, one już wtedy by to spełniły, więc tutaj ewentualne zmiany, jakie miały miejsce po Fukushimie dla nowych instalacji, to jest kwestia tego, jakie założenia projektowe przyjmujemy. No Fukushima to jest bardzo dobrym przypadkiem tego, że no, coś może być zaprojektowane na, dajmy na to, trzęsienie ziemi, czy falę tsunami, czy powódź, która się zdarza statystycznie raz na 1000 lat, a po Fukushimie będzie zakładane na przykład, podaję te liczby tak trochę od czapy, więc to nie mówię, że one są tu wiążące, ale teraz będzie raz na 2000 lat. No, bywały takie katastrofy i w innych dziedzinach. Największą katastrofą, może nie wszyscy słuchacze wiedzą, jaka wystąpiła w związku z energetyką i konstrukcjami związanymi z energetyką w historii ludzkości, to jest zerwanie zapory Bankiao w Chinach w latach 60., gdzie właśnie coś takiego się zdarzyło. Ona była projektowana na właśnie powódź występującą, nie pamiętam teraz dokładnie z głowy liczby, ale chyba na wodę 1000-letnią, a była 2000-letnia, no i się przelało. Znaczy nie przelało się, ale przekroczyło obciążenie, zerwało zaporę. Tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi zginęło wskutek tego. Nawet do dzisiaj nie wiadomo dokładnie ile, bo nie ma wiarygodnych statystyk. Wiadomo, że 20 kilka tysięcy od samej fali, a potem kilkadziesiąt tysięcy wskutek epidemii, głodu i ogólnie skutków opóźnionych. Więc przy tym wszelkie zdarzenia w energetyce jądrowej zupełnie to przyćmiewa. Nawiasem mówiąc, nikt z tego powodu nigdy nie wzywał do tego, żebyśmy wszystkie zapory na świecie rozebrali. Natomiast wracając do budowy elektrowni, no to tutaj będą być ostrzejsze założenia projektowe, natomiast z punktu widzenia uczestnictwa firm raczej się wiele nie zmieni, bo te normy, jeżeli chodzi o uczestnictwo, były już wyśrubowane i wcześniej.
One ale się to śrubowanie już trwało od, no nie wiem, ja mam wrażenie, że od Czernobyla może. Tak. Ja tak sięgam pamięcią
nawet trochę i wcześniej.
Wiadomo, że wtedy już postawiono wyższe wymagania w stosunku do kolejnych budów, tak. Na kolejnych nowych inwestycji. Później chyba 2001 rok, 11 września, kiedy samoloty wleciały w World Trade Center, terroryści, to zagrożenie terroryzmem też zostało chyba uwzględnione przy budowie.
Ono bywało uwzględnione już wcześniej, chociaż o tym się dużo mniej mówiło, ale te instalacje były projektowane. Niektóre nawet wprost na takie zdarzenie, nie wszystkie, ale na przykład amerykańskie były weryfikowane zresztą po 11 września na okoliczność kontaktu bliskiego z samolotem pasażerskim.
I potem Fukushima, o której przed chwilą mówiliśmy i teraz wydaje nam się, że no co możemy jeszcze sobie wymyślić, prawda? Ale chcę powiedzieć o tym, że chyba mamy możliwość przeskoczenia tych wszystkich problemów. Nie budujemy tych elektrowni słabych, tylko już możemy po tych doświadczeniach zbudować ją naprawdę solidną.
Tak, to jest też kwestia, że w ogóle musimy tu rozróżnić też dwa zagadnienia, bo jedno to jest, że na skutek tych różnych zdarzeń zmieniamy założenia projektowe i projekty, że no kiedyś były mniej redundantne, jak to mówimy, czyli systemy bezpieczeństwa, czyli na przykład były dwie kopie każdego systemu potrzebnego do schłodzenia reaktora w danych warunkach, teraz są 3 albo 4. Więc to są rzeczy uwzględnione w tych nowych konstrukcjach, że coraz więcej systemów, które mają za zadanie no, ratowanie sytuacji w sytuacjach awaryjnych, jest pasywnych, czyli nie wymagających zasilania. To też jest no, lekcja bardzo dobrze pokazana na przykładzie Fukushimy, ale systemy odporne na to wynaleziono i wdrożono do konstrukcji już w latach 80., więc to też nie jest jakby nic super nowego. A druga rzecz, no to i to, co obowiązywać będzie naszych wykonawców w Polsce i co będzie dla nich no, tym płotkiem do przeskoczenia, z jednej strony trudnym w sensie, że no, trzeba się do tego przyłożyć, ale z drugiej strony zdecydowanie osiągalnym, to jest nie tyle właśnie coś związanego z projektami, co kwestia podejścia do pracy, kwestia pewnej kultury pracy, zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, dokumentacji. Dokumentacja to jest, no, z jednego z punktu widzenia można powiedzieć, że praca szczególnie przy samej wyspie jądrowej w pobliżu reaktora z urządzeniami związanymi, to jest pewnego rodzaju koszmar dla wykonawcy, bo to naprawdę ilość dokumentacji, punktów, w których się prowadzi kontrolę i można wstrzymać produkcję, jak coś jest nie tak, to jest jakościowo inna. Ale z drugiej strony...
Ale też monitorowanie jest łatwiejsze, bo chyba dostęp do kamer na przykład, które można zainstalować, niech one nagrywają przez całą dobę, co tam
znaczy,
się dzieje.
Tu bardziej tu chodzi o proces produkcji sam i wykonawstwa. No, są to wyśrubowane normy, ale to jest coś do przeskoczenia, bo jedną rzecz, my mówimy cały czas o tym, co jest szczególne dla energetyki jądrowej, natomiast ja bym też postawił sprawę od drugiej strony. Mówimy o inwestycji, która nawet bez tych inwestycji towarzyszących, o których Paweł mówił, że linii kolejowych, portów i tak dalej, no to mówimy o obszarze, który zajmie jedna duża elektrownia, to jest same elektrownie, będzie ze 200-300 hektarów. Wielka inwestycja, na której te sprawy czysto jądrowe, to jest no, kilka budynków o średnicy kilkudziesięciu metrów każdy, no jeszcze przechowalnik paliwa, to powiedzmy taka hala, nie wiem jak to, w Warszawie to chyba nawet nie, bo tam będzie ten lokalny mniejszy, a reszta to jest po prostu duża budowa przemysłowa, tak jak budowa każdej innej elektrowni. Okej, będą trochę inne przepisy, pewnie kontrwywiad będzie musiał sprawdzić ludzi trochę bardziej szczegółowo, te certyfikaty będzie musiała być wdrożona ta specyficzna kultura, że widzę, że coś się nie zgadza z dokumentacją, to mam nie tylko prawo, ale i obowiązek jako pracownik wstrzymać proces, bo jak tego nie zrobię, to dozór jądrowy go wstrzyma później i to będzie drożej. Natomiast to jednak będzie inwestycja podobna do budowy elektrowni konwencjonalnej. Jak my budujemy elektrownię konwencjonalną, czy też na jakieś urządzenia związane z odnawialnymi źródłami energii, to dzisiaj jest tak samo. Główne urządzenia technologiczne dostarcza wykonawca zagraniczny na ogół. Czasami one są wykonywane w pewnych przypadkach w polskich zakładach, ale to są głównie korporacje duże międzynarodowe. A polski przemysł buduje elektrownię przy pomocy głównych urządzeń dostarczonych z zagranicy i bardzo dużej liczby urządzeń mniejszych, pomocniczych, pomp, sprężarek i czego tam jeszcze, kupionych lokalnie przy pomocy lokalnie wylanego betonu, lokalnie wyprodukowanych konstrukcji stalowych. W przypadku elektrowni jądrowej będzie dokładnie tak samo. Dlatego jak czasami no, czytamy takie komentarze, padł kiedyś w mediach taki, że na budowie elektrowni jądrowej to polski przemysł najwyżej będzie mógł lać beton i dostarczyć pizzę, z czego pizza trafiła do nagłówka, bo była bardziej chwytliwa. No więc tutaj po pierwsze, lanie betonu do elektrowni jądrowej to nie jest zagadnienie proste, po drugie, to nie jest zagadnienie tanie, więc jeżeli będziemy w stanie, a będziemy w stanie lać ten beton, to my nie powinniśmy tego mówić pogardliwie, że o, tylko będziemy lali beton, tylko przecież ta elektrownia jest zbudowana z betonu, przede wszystkim z żelbetów. I to jest zysk polskiej gospodarki. Będzie tak samo jak na budowie elektrowni węglowej, gazowej, tak samo tutaj polski przemysł ten beton wyleje. A to, że będą dostarczać w Polsce lokalni przedsiębiorcy pizzę na budowę i karmić te kilka tysięcy pracowników zarówno na etapie realizacji, jak i potem eksploatacji, to chyba nie jest powód do śmiechu, tylko zadowolenia również.
No, cała infrastruktura.
Tak, trzeba przy tym wszystkim pamiętać, że polskie firmy, które przymierzają się do budowy elektrowni jądrowej w Polsce, tak naprawdę w ostatnich dziesięcioleciach zbudowały większość energetyki europejskiej. Oczywiście, tak jak Adam powiedział, dostawcami urządzeń, dostawcami technologii są zazwyczaj międzynarodowe koncerny. Zresztą nie ma ich tak wcale dużo, bo czy w przypadku elektrowni gazowych, czy w przypadku elektrowni węglowych, podobnie jak w przypadku właśnie elektrowni jądrowych, tych dostawców można policzyć na palcach jednej ręki. Większość prac montażowych, nawet na europejskich, zagranicznych kontraktach, było realizowane przez polskie firmy. Polscy pracownicy są bardzo cenieni w Europie, właśnie przy realizacji prac nie tylko w energetyce, ale i w obszarach typu oil and gas na przykład również. Także to wcale nie jest powiedziane i wcale to nie będzie tak wyglądać, że ktoś tutaj nam przyjedzie, zbuduje, będzie operował, jeszcze serwisował i tak naprawdę po iluś tam latach zostaniemy z niczym. To jest nieprawda. Budowa elektrowni jądrowej poza wszystkimi innymi aspektami związanymi z dostawą czystej energii, energii, która będzie produkowana tak naprawdę 24 godziny na dobę, z małą przerwą na przeładunek co 18 czy co 24 miesiące, tak naprawdę przyniesie ogromny rozwój gospodarczy dla polskich firm, dla polskiej gospodarki. I biorąc pod uwagę również fakt, że następuje pewien renesans w energetyce jądrowej, zwłaszcza w europejskiej energetyce jądrowej, te firmy, które zdobędą doświadczenie przy budowie polskiej elektrowni, tak naprawdę z automatu znajdą się również przy realizacji projektów zagranicznych, czy to na Ukrainie, czy w Słowenii, czy w Czechach na przykład, bo te kraje planują również budowę kolejnych elektrowni jądrowych.
No w Czechach zresztą już się toczy postępowanie konkurencyjne na budowę nowego bloku w elektrowni w Dukowanach i myślę, że nie zdradzę jakiejś wielkiej tajemnicy, no nie mogę tutaj rzucać może nazwami, ale firmy ubiegające się o to zamówienie, zagraniczni dostawcy technologii, chodzą po polskim rynku i szukają już w tej chwili wykonawców polskich na budowę w Czechach, bo sam czeski przemysł być może nie jest w stanie dostarczyć wystarczająco konkurencyjnych ofert, czy w ogóle wystarczająco dużych zdolności zbudowania. Tam się tak naprawdę mówi już o kilku blokach, więc już w tej chwili dostawcy technologii próbują tej synergii szukać i też w udzielanych wywiadach prasowych w tej chwili te firmy, czy to francuskie, czy amerykańskie, wspominają o tym, że to nie jest tak, że polski przemysł już tylko polskie elektrownie jądrowe będzie budował. Jest tu oczywiście potencjał na robienie czegoś także w krajach trzecich, a tych krajów parę będzie. No w Czechach właśnie się to postępowanie toczy na jeden blok, ale już wiadomo, że ich prawdopodobnie będzie więcej. Rząd holenderski w umowie koalicyjnej zapisał budowę nowych dwóch elektrowni jądrowych. Słowenia będzie miała też kwestię, no tam jest tylko jeden blok, bo zresztą on jest ciekawa sytuacja, bo on jest na spółkę posiadany z Chorwacją. Natomiast no, jest na terytorium słoweńskim. Tam już się mówi o konieczności budowy drugiego, czy to na zastępstwo, czy one przez jakiś czas będą razem pracować. O niedużych relatywnie, w porównaniu z Polską, no, ale to też kraj nieduży, inwestycjach mówi się w Estonii. No, to też nie jest firma, która ma niesamowicie wielki przemysł budowlany z racji wielkości. Więc tutaj ten rynek będzie powstawał także w innych krajach i polski przemysł, tak jak uczestniczył w budowie instalacji konwencjonalnych za granicą, tak będzie uczestniczył w budowie instalacji jądrowych. Zresztą już uczestniczy. No, może to nie jest fortunny przykład dobrze poprowadzonej pod wieloma względami inwestycji. W tej chwili się kończy budowa nowego bloku w elektrowni jądrowej Olkiluoto w Finlandii, kilkuletnia budowa, która się opóźniła kilkanaście lat. Tym niemniej tam polscy wykonawcy, polscy pracownicy, zarówno kadra inżynierska, jak i kadra na stanowiskach robotniczych, duży wkład w te elektrownie wniosła, nawet polskie firmy wytwórcze. No, taki dość ważny element budynku reaktora w postaci stalowej kopuły obudowy bezpieczeństwa nad reaktorem został wykonany w Polsce. Został zrobiony przez Energomontaż Północ Gdynia i zawieziony do Finlandii drogą morską. Się dało i to już wiele lat temu się stało, więc naprawdę tu są, czyli nie ma żadnych powodów przypuszczać, żeby w elektrowniach polskich miało być inaczej, skoro byliśmy w stanie budować za granicą.
Ale czy to nie jest tak, że ponieważ mamy takie opóźnienie w sumie w stosunku do innych krajów, nawet w Europie, to czy nie powinniśmy budować od razu dwóch albo trzech elektrowni?
W programie państwowym są zapisane dwie.
W różnych lokalizacjach.
Tak, w różnych lokalizacjach, przy czym no, pierwszą lokalizację mamy, znaczy one formalnie cały czas są dwie, bo jest lokalizacja Żarnowiec, lokalizacja Lubiatowo-Kopalino, inwestor, czyli spółka państwowa Polskie Elektrownie Jądrowe, wskazał, że dla siebie preferowaną lokalizację Lubiatowo-Kopalino i wydaje się, że ona rzeczywiście pójdzie do realizacji, że tak powiem. Natomiast raport o oddziaływaniu na środowisko jest wykonany dla obu. No ale wiemy, że to będzie Pomorze. Dla drugiej elektrowni w programie Polskiej Energetyki Jądrowej, czyli w uchwale Rady Ministrów, jest wskazanych, no tam jest dość długa lista potencjalnych lokalizacji, z czego dwie są wyróżnione jako takie bardziej preferowane, nie pamiętam dokładnie jak to sformułowano. Te dwie lokalizacje to jest Bełchatów i Konin. Znaczy tak naprawdę wskazany jest Pątnów, ale Pątnów jest dzisiaj dzielnicą Konina. Są jakieś pomysły, gdzie to budować, ale no tutaj jeszcze prac rzeczywiście w lokalizacjach nie mamy prowadzonych, więc to będzie oczywiście opóźnienie o kilka lat.
I w tej chwili na rynku, jeśli można tak spojrzeć, kto mógłby te elektrownie, jaką technologię tam wprowadzić, no to są trzech graczy, jest tak? Stany Zjednoczone, Francja i Korea?
Tak jest.
To jest trzech graczy, którzy są brani pod uwagę, ponieważ na świecie tych graczy jest troszkę więcej.
No
Chiny są, tak. Jest jeszcze ten kraj za naszą wschodnią granicą, którego nazwy nie wymieniamy.
Który już jest nie brany pod uwagę.
Nigdy nie był brany pod uwagę, zarówno w polskim projekcie jądrowym, jak chociażby też i w czeskim projekcie jądrowym, gdzie Czesi wykluczyli w ogóle ze swojego postępowania firmy rosyjskie i chińskie, tak to zostało nazwane. Tak naprawdę polski rząd, podejmując uchwałę o wprowadzeniu programu Polskiej Energetyki Jądrowej, zdecydował o wyborze technologii. Jest to technologia reaktorów ciśnieniowych, tak zwane reaktory PWR. Formalnie jest to technologia, która jest najczęściej na świecie do tej pory stosowana. Jest to technologia, która przepracowała najwięcej godzin, jest technologią najlepiej sprawdzoną. Istnieją chociaż nie można powiedzieć, że rynkowo, ale istnieją konstrukcje oparte o troszkę inne technologie, o technologie reaktorów wrzących, reaktory kanałowe, które były stosowane między innymi w Czarnobylu, ale też inne konstrukcje, które są może niepodobne, ale też są konstrukcjami kanałowymi. Rząd zdecydował o wybraniu z góry tej technologii reaktorów wodnych ciśnieniowych jako technologii najbardziej sprawdzonej.
90% chyba na świecie jest.
Około tych... tak, około 90% istniejących bloków jądrowych na świecie pracuje właśnie w oparciu o tą technologię.
I wśród budowanych też dominuje i jeszcze przez wiele lat tak będzie. Technologia reaktorów wrzących nie była w jakiś istotny sposób gorsza, natomiast no, dla niej zaszło po prostu sporo niekorzystnych okoliczności. One były z racji też wykonawców, którzy je rozwijali, bardzo popularne. No, do pewnego momentu no, były dość popularne, dość mniej niż ciśnieniowe, ale dość popularne w Stanach Zjednoczonych, bo to w ogóle jest wynalazek oryginalnie General Electric, podczas gdy ciśnieniowe opracował Westinghouse, też amerykański. No ale w Stanach Zjednoczonych nowe inwestycje się prawie zupełnie skończyły z końcem lat 80. Potem były w dużej mierze realizowane w Japonii, no ale w Japonii po roku 2011 też się rynek skończył, chociaż 3 bloki były w budowie i formalnie do dzisiaj są w budowie. I prawo rozwijania i rzeczywiście zdolności rozwijania własnej technologii reaktorów wrzących miał też przemysł, wtedy jeszcze można powiedzieć, zachodnio-niemiecki. No i to też jest kraj, który sobie te zdolności sam na ochotnika zaorał. I jeszcze przemysł szwedzki, w którym zdarzyło się dokładnie to samo. Więc z przyczyn zjawisk politycznych i zewnętrznych akurat te rynki, gdzie się to rozwijało, zniknęły. Nie dlatego, że technologia sama w sobie była gorsza, no tylko akurat naprawdę można powiedzieć, tak się złożyło. Ona może pewnego renesansu doznać w jednej z konstrukcji tak zwanych małych reaktorów modułowych przyszłości, czego osobiście jako inżynier życzę, bo to ona ma swoje również zalety. Natomiast no, na dzisiaj decyzja o tym, że w Polsce będzie reaktor ciśnieniowy, jest racjonalna i jest jakby też uznaniem faktów, które dzisiaj rynkowo istnieją.
Czy możemy słuchaczom przybliżyć, jakie są rodzaje i wielkości tych reaktorów czy elektrowni w związku z przeznaczeniem ich? To znaczy, no bo ten reaktor Maria, który jest w Świerku, no jest malutki, prawda? To on właściwie tam lekarstwa produkuje chyba tylko.
No, ja bym tego nie bagatelizował tak swoją drogą, dlatego że reaktor Maria, który jest reaktorem badawczym, on ma 30 MW mocy cieplnej, aczkolwiek tam moc nie ma żadnego praktycznego znaczenia. Ten reaktor nie zasila niczego ani pod względem elektrycznym, ani grzewczym. On służy do badań napromieniania różnych materiałów, natomiast on odgrywa bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o produkcję izotopów promieniotwórczych wykorzystywanych w medycynie.
I to na arenie światowej.
Tak, tak. Bo tych reaktorów badawczych tak naprawdę, czysto badawczych.
Czyli to jest jeden rodzaj, powiedzmy.
Tak, badawczy, i to ich jest bardzo niewiele na świecie i tu swoją drogą można w temacie bardziej naukowym zwrócić uwagę, że świat bardzo zaniedbał w ogóle te kategorie reaktorów. Zarówno jeżeli chodzi o badania naukowe, jak i właśnie produkcję radioizotopów i to być może być dla pana redaktora materiał na osobny podcast, ale no ja osobiście nie czuję się specjalistą, żeby o tym w szczegółach mówić, natomiast Europie, a nie tylko Europie, grozi deficyt izotopów promieniotwórczych potrzebnych do diagnostyki medycznej i do pewnych procedur radioterapii w horyzoncie kilkunastu czy niskich kilkudziesięciu lat ze względu na to, że reaktorów badawczych, w których to jest może z jednej strony produkcja uboczna, ale ważna, nie przybywa. I tutaj się może pojawić znaczący problem. Natomiast poza tym, że no gdzieś w środku toczą się zjawiska analogiczne do reaktorów energetycznych, to ma relatywnie mało wspólnego z reaktorami energetycznymi. Nie tylko ze względu na rozmiar, chociaż rozmiar też.
No dobrze, to rozmawialiśmy cały czas o tych dużych przemysłowych takich reaktorach, które są elektrownią jądrową, które zasilają miasta, odbiorców i prywatnych, i przemysł. A czy coś pośrodku jest? Bo jest ten pomysł chyba na te malutkie takie elektrownie, które będą zasilały.
To znaczy, to jest tak, że w mediach bardzo intensywnie krąży coś, co możemy nazwać etykietką SMR, co z angielskiego Small Modular Reactor.
Tak fajnie mały brzmi, reaktor na podwórku modułowy. Można sobie
Tak. Natomiast to jest bardzo zwodnicza etykietka już pod tym względem, że pod nią się kryją bardzo, bardzo różne rzeczy. Teoretycznie ona powstała jako wyróżnik tych reaktorów, które mogą posłużyć do budowy bloku energetycznego o mocy do 300 MW elektrycznych. Teraz tak, żeby to do czegoś odnieść. Pierwsze elektrownie jądrowe były nawet mniejsze, ale bardzo szybko bloki jądrowe z biegiem czasu w latach 70., 80. szczególnie urosły do okolic w zależności od kraju i technologii, ale 800, 900, 1000 MW z jednostki. Teraz prawie wszystkie budowane, z wyjątkiem chyba, no jak, z jednej strony jakichś tam półdoświadczalnych konstrukcji, a z drugiej indyjskich specyficznych reaktorów ciężkowodnych, to wszystko jest powyżej 1000. To, co jest oferowane Polsce, to ma między 1250 a 1650 czy 1700 MW z bloku. Natomiast z drugiej strony, no oczywiście, jeżeli teraz powiemy, że coś ma mieć do 300, no to jest małe, dużo mniejsze. Natomiast po pierwsze, no takie bloki też już w przeszłości były, a po drugie, to nie jest nic niezwykłego w energetyce zawodowej. Polska energetyka zawodowa składa się do dzisiaj przede wszystkim z zbudowanych jeszcze za czasów tak zwanych słusznie minionych bloków. Najwięcej jest takich o mocy, które oryginalnie były 200 albo 215, teraz po modernizacjach mają powiedzmy po 240. Są też bloki takie jak w elektrowniach w Bełchatowie czy w Opolu, które miały po 360, teraz mają bliżej 400 są już, ale to nadal są właśnie takie same moce, więc to nie jest to, że to jest jakieś maleństwo nie wiadomo jakie, tylko taki rozmiar 300 MW to jest konkretna instalacja przemysłowa, no tylko znacznie mniejszej skali niż te wielkie. Natomiast tutaj też kluczowe jest do, bo w tej definicji nie ma od. Więc są koncepcje SMR-ów, które rzeczywiście miały być niemalże podwórkową instalacją. Są takie, które mają dosłownie te 300. A niedawno firma Rolls-Royce z Wielkiej Brytanii, można by powiedzieć, strolowała proces i przykleiła etykietkę SMR na nową konstrukcję, która ma mieć 480, czyli z grubsza tyle, co miały mieć bloki żarnowieckie w przeszłości. Więc to jest bardzo, bardzo pojemne podejście, w którym mieszczą się też bardzo różne rzeczy. Od szalonych, nieomalże koncepcji malutkich reaktorów opartych o jakieś dużo bardziej skomplikowane procesy, po na przykład reaktor wodny wrzący, relatywnie niewielki właśnie dla bloku 300 MW, który jest po prostu przeskalowaną w dół wersją dużego reaktora i w zasadzie niczym się nie różni po tym, że jest trochę mniejszy pod względem mocy. I one też mają bardzo różne stadium rozwoju. Wszystkie łączy to, że przynajmniej te, które potencjalnie są komercyjnie oferowane, że jeszcze żaden nie osiągnął nawet etapu projektu wykonawczego, nie mówiąc już o rozpoczęciu jakiejkolwiek budowy.
Ja chciałbym podkreślić jeszcze dwie kwestie, bo pan redaktor wspomniał o zastosowaniu podwórkowym, tak zwanym. Adam tutaj mówi o mniejszej mocy. Faktycznie reaktory te są mniejsze z mocy i z nazwy głównie, ponieważ konstrukcyjnie one wcale nie są mniejsze.
Mhm. Czyli to podwórko duże musi być.
Tak, to podwórko musi być bardzo duże. Typowy reaktor wodny ciśnieniowy ma zbiornik reaktora, w którym znajduje się rdzenie reaktora, paliwo i instalacje typu wytwornice pary, pompy, rurociągi, które są na zewnątrz tego zbiornika. W konstrukcjach SMR-owych zazwyczaj to, co jest na zewnątrz w tej tak zwanej normalnej technologii, jest włożone do środka do zbiornika, w związku z czym te reaktory są małej mocy, ale te zbiorniki są duże, czasami nawet większe od tych zbiorników, które są stosowane w tej powiedzmy klasycznej, konwencjonalnej energetyce jądrowej. Także są pewne projekty, tak zwane MMR-y, które to są konstrukcje oparte o jakieś rozwiązania, znaczy tu mają być konstrukcje, bo tak jak Adam wspomniał, w większości te konstrukcje istnieją tylko i wyłącznie gdzieś na prezentacjach w PowerPoincie. Nie ma do nich nawet żadnej większej koncepcji, nie ma opracowanej dokumentacji. To są te MMR-y, tak, prototypów też oczywiście nie ma. To te konstrukcje małe mają być w oparciu o jakieś zastosowania kontenerowe. Ale to mówimy o naprawdę bardzo małych reaktorach i te reaktory nie miałyby służyć do zasilania jakichś dużych elektrowni, tylko miałyby być raczej, i takie zastosowanie gdzieś widzę, przy zasilaniu jakichś odległych zakładów, baz wojskowych, generalnie do zastosowań militarnych. Oczywiście w Polsce trudno sobie wyobrazić zastosowanie takiej konstrukcji, no ale powiedzmy są gdzieś na świecie jakieś takie odległe obszary, na dalekiej północy chociażby, gdzie może zastosowanie tego typu rozwiązania miałoby swój cel.
Zresztą, ale czy to nie jest tak, że przecież okręty podwodne mają napęd jądrowy, prawda? Czy tego nie można jakoś połączyć, żeby one zamiast tego napędu dawały prąd?
Oczywiście, że można połączyć i stąd chociażby wywodzi się ta koncepcja, o której mówił Adam, firmy Rolls-Royce. Firma Rolls-Royce to oczywiście kojarzona głównie z samochodami, ale jest to firma inżynierska, która od wielu dziesiątek lat produkuje reaktory do zastosowań napędowych. To tak też wracając do tego poprzedniego pytania, co my możemy z tych reaktorów jeszcze osiągnąć poza produkcją energii elektrycznej. Są konstrukcje właśnie opracowywane przez wojsko, dla wojska, do zastosowań militarnych właśnie do napędu, czy łodzi podwodnych, czy lotniskowców. I ta konstrukcja właśnie firmy Rolls-Royce wywodzi się z tego typu rozwiązań, zastosowania małych reaktorów w łodziach podwodnych.
One też wcale niekoniecznie są takie malutkie, bo to są reaktory po 100-kilkadziesiąt megawatów typowo teraz cieplnych, no to z tego można by uzyskać wysokie kilkadziesiąt elektrycznych, one będą mimo wszystko prawdopodobnie przeskalowane w górę.
No i te łodzie też nie są takie małe,
tak,
prawda?
Bo tu trzeba też jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Jedną rzeczą jest, czy można zrobić dużo rzeczy, można by zrobić reaktor jądrowy, który się zmieści w tym pomieszczeniu i by doskonale działał. Natomiast drugie pytanie jest, czy to ma sens i czy to jest celowe.
Czy ekonomiczne jest.
Także technicznie zasadne, bo jednym z największych osiągnięć cywilizacyjnych, nie boję się tego stwierdzić, XX wieku jest w krajach rozwiniętych publiczny system energetyczny, który służy do tego, żebyśmy połączyli jakieś zakłady energetyczne ze sobą i z odbiorcami, tak żeby awaria jednego elementu nie powodowała awarii innych, więc no oczywiście nie wkładanie wszystkich jajek wytwórczych do jednego koszyka i nie budowanie jakichś kolosalnych elektrowni w jednym miejscu kraju, no to jest dobry pomysł, ale schodzenie na poziom podwórkowy niekoniecznie tutaj daje jakikolwiek zysk, a przeciwnie, no z ekonomią będzie raczej kiepsko. Dlatego, że jeżeli chodzi o okręty podwodne, to sytuacja jest jasna. Okręt ma określone wymiary, ma mieć określone zdolności i pod to się projektuje reaktor. Natomiast w systemie energetycznym nawet średniej wielkości kraju mamy potrzeby, które dużo wykraczają poza nawet największe pojedyncze reaktory. Więc jest pytanie o celowość miniaturyzacji. Pewna miniaturyzacja do skali na przykład kilkuset megawatów może być celowa. No dla niektórych krajów to jest istotne, żeby w razie właśnie jakiejś awarii, nie mówię awarii jądrowej, tylko awarii takiej, że nie wiem, ktoś się oparł wyłącznik awaryjny w maszynowni i wyłączył generator nagle, żeby system się od tego energetyczny nie posypał, no to te bloki w stosunku do systemu nie mogą być za duże. Estonia jest takim przypadkiem, że tam byłoby ciężko postawić bloki po 1500 MW, tam właśnie takie po 300 mają sens. W pewnych zastosowaniach może i w Polsce kiedyś takie będą miały sens, no skoro takie dzisiaj mamy węglowe, to nie ma powodu, żeby jądrowe takie też w przyszłości nie były. Natomiast jeżeli zaczniemy to miniaturyzować za bardzo, no to jest pytanie o zyski i koszty. Zyski, po stronie zysków teoretycznie no zawsze jest, no im mniejsza inwestycja jednorazowa, tym łatwiej znaleźć inwestora. Natomiast problemem robi się strona kosztowa, bo po pierwsze mała instalacja energetyczna w przeliczeniu na jednostkę mocy, a więc w przeliczeniu na jednostkę energii zawsze wyjdzie drożej, bo wyjdzie stosunek stali do megawatów będzie coraz gorszy. A do tego jest jednak cała otoczka formalna energetyki jądrowej. Energetyka jądrowa jest specyficzną branżą, wymaga specyficznych badań lokalizacyjnych, przygotowania bardzo szczegółowych, zaawansowanych pod względem technik wykonywania ocen oddziaływań na środowisko. I okej, może potem wyjść, że promień na przykład ograniczonego użytkowania dookoła takiej malutkiej elektrowni jest troszkę mniejszy niż wokół dużej, chociaż to też nie będą drastyczne różnice. To może być kwestia, że będzie kilkadziesiąt metrów zamiast kilkuset, ale to powiedzmy nie jest jakaś tam jakościowa różnica. Natomiast cały proces przygotowawczy po pierwsze będzie tyle samo trwał, a po drugie będzie tyle samo kosztował, bo proces na przykład analizy tego, jak się rozejdą izotopy w razie czegoś, czy proces analizy tego, czy się rdzenie reaktora w danych warunkach stopi czy nie stopi, nie zależy od tego, czy on jest duży czy mały. I będzie kosztował tyle samo, będzie wymagał zaangażowania takich samych specjalistów. I od pewnego momentu dojdziemy do sytuacji, w której te koszty niezależne od rozmiaru instalacji zabiją sens inwestycji, nie przynosząc niczego sensownego w zamian, więc tu należy postawić pytanie o celowość. Najmniejsza z tych konstrukcji, która teraz jest oferowana potencjalnym inwestorom no, do prototypowania tak naprawdę, to są bloki, które kiedyś proponowano, że mają mieć po 50 MW elektrycznych z jednostki. Teraz jeszcze zanim wbito gdziekolwiek pierwszą łopatę, czy nawet jeszcze zanim skończono projekt wykonawczy, to już mają mieć po 77, więc trochę urosły. Ale nikt nawet nie proponuje nigdzie budowy jednego. To się ma budować w bateriach po 4, 6 albo 12. Zresztą w Polsce jest też potencjalny inwestor chętny na coś takiego, ale moim zdaniem prędko się nie pojawi głód instalacji mniejszych niż powiedzmy niskie kilkaset megawatów.
Mhm. Czyli dla jednego miasta nie ma sensu budować.
Znaczy zależy jakie miasto, no miasto takie typu Warszawa to by sobie przejadło energię z dwóch, trzech takich mniejszych albo jednego dużego, więc... ale przesadna miniaturyzacja tutaj naprawdę nie jest wartością samą w sobie.
I jeszcze chciałem zapytać o taką rzecz. Patrząc na Francję, gdzie 80% energii elektrycznej pochodzi z energetyki jądrowej, z tych elektrowni.
A dzisiaj już bliżej 70 to jest, ale...
Mniej troszkę, tak? A jest ich tam około 50, tak? Dokładniej? Nie pamiętam w tej chwili.
54 albo 6. To też się zmienia, tak?
No właśnie.
Niektóre elektrownie są zamykane.
Wielkość kraju, no powiedzmy, nie, no jest, Francja jest większa od Polski, ale czy to jest jakaś skala porównawcza, że powinniśmy mieć w takim razie około 40-50 takich elektrowni, żeby ten sam poziom 70-kilku%.
Znaczy to trudno tak bezpośrednio uzyskać. Odnieść, bo Francja w związku z powyższym, że ma niedrogą energię, to ma też więcej zapotrzebowania, więc zapotrzebowanie na głowę mieszkańca we Francji jest wyższe. Zresztą to był układ naczyń połączonych, bo we Francji energetyka jądrowa wzięła się z kryzysu naftowego i z tak zwanego planu Mesmera z początku lat 70., w którym postanowiono uniezależnić Francję od paliw kopalnych. I rzeczywiście to było tak, że produkcja energii elektrycznej w ciągu kilkunastu lat została przestawiona na atom. Kiedyś to przekraczało nawet 80%. Natomiast to też, jak się popatrzy na wykres, to tylko część rzeczywiście poszła tych nowych elektrowni jądrowych na zastąpienie węglowych. Czy produkcja węglowych spadła o połowę, z mniej więcej 100 terawattogodzin do 50 rocznie i to się tak trzyma. Czy w ogóle z paliw kopalnych, bo to nie tylko węglowych. Natomiast tam gros planu Mesmera ostatecznie poszło we wzrost zużycia, czyli dostępności energii elektrycznej, co oczywiście przyczyniło się do, ponieważ ta energia była niedroga, miała ceny stabilne, to się przyczyniło też do wzrostu zużycia związanego z wzrostem gospodarczym, bo pojawili się nowi odbiorcy, ale też elektryfikacja transportu.
Na węgiel tak. Stawiało się elektryczne piecyki.
Natomiast pociągów dieslowskich elektryczne. No, pierwsze przymiarki do szybkiej kolei we Francji, o czym może gdzieś mało kto pamięta, pierwsze prototypy tego, co potem wyewoluowało w TGV, były dieslowskie. Ale zdecydowano, że jednak koleje będą jeździć na prąd, no bo ten prąd jest dostępny dobrze.
No i teraz magnetyczne koleje też mają raczej przyszłość w energii elektrycznej.
No to jeżeli będą powstawać, to na pewno. I w Polsce to zużycie teraz na głowę jest dużo, dużo niższe. Żeby zapewnić u nas poziom rzędu, to może inaczej. Według prognoz rządowych te elektrownie, które mają powstać od 6 do 9, no tak w praktyce pewnie bliżej 7-8 gigawatów elektrycznych, one mają wystarczyć na jakieś mniej więcej 20% zapotrzebowania w horyzoncie roku 2040-45. No więc jeżeli będziemy chcieli więcej, to no trzeba będzie odpowiednio więcej, ale no nie od razu może pójść w kilkadziesiąt. A no w praktyce to będzie zależało od tego, jak nam będzie ewoluowało zapotrzebowanie. No i właśnie to trzeba pamiętać o tym, że to jest system naczyń połączonych. Duże pytanie, przed którym cywilizacyjnie jako Europa stoimy, brzmi, co robić z przemysłem energochłonnym. Tendencja w krajach wysoko rozwiniętych przez wiele lat była taka, że przemysł energochłonny eksportujemy de facto. Stali nie robimy u siebie w Europie, szeroko mówiąc, zachodniej czy Ameryce Północnej, tylko sobie ją będziemy kupować z Chin. I bardzo wiele innej produkcji energochłonnej wyeksportowaliśmy. To jest bardzo wygodne pod wieloma względami. Emisje są, w cudzysłowie mówiąc, nie nasze, tak? Więc nie psują nam celów krajowych. U nas koszty produkcji, możemy też zapewniać, że mamy wysokie standardy pracy i wysokie zarobki w sektorze produkcyjnym, ale mamy tylko ten przemysł, gdzie są dobrze płatne miejsca pracy, a jednocześnie mamy tanią stal, bo sobie ją importujemy z krajów, w których nie zastanawiamy się, jak wygląda czy prawo pracy, czy prawo ochrony środowiska. No i tak to przez wiele lat wyglądało, a potem przyszła nagle pandemia COVID-u i się okazało, że niezależnie od kwestii środowiskowych, nagle może produkowanie wszystkiego w Chinach czy w innych miejscach na drugim końcu świata nie jest szczególnie rozsądne. I teraz w zależności od tego, jaką ścieżką tutaj podąży Europa, czy będziemy dalej brnęli w eksportowanie przemysłu energochłonnego, czy też spróbujemy dokonać jego jednak renesansu na obszarze europejskim, to zapotrzebowanie na energię może być bardzo różne i bardzo różnie się rozwijać. No i od tego będzie zależała odpowiedź na pytanie, ile nam tych reaktorów potrzeba.
Ja osobiście uważam, że obecny program powinien obejmować budowę od 12 do 15 gigawatów mocy w elektrowniach jądrowych, zamiast 6-9, o których wspomniał Adam. Ale to i tak jest wyzwanie w perspektywie czasowej tak duże, plus biorąc pod uwagę fakt rozwój innych technologii. Mówimy w Polsce przecież też o budowie morskich farm wiatrowych. Myślę, że gdyby ten plan obejmował właśnie taki przedział 12-15 gigawatów, to po wybudowaniu już takiej ilości mocy jądrowych, oczywiście można by się było zastanawiać nad dalszym rozwojem, w zależności też od tego, jak sytuacja już będzie wyglądała w miarę czy rozwoju właśnie programu jądrowego, czy w miarę rozwoju pracy instalacji wiatrowych na morzu.
Fajnie pomyśleć, że tak mogłoby być, no ale takie rozmowy pewnie toczyły się już w latach 80., jak myślano o Żarnowcu, że zaraz będzie polska elektrownia. Te uwarunkowania polityczne jednak bardzo wpływają na podejmowanie decyzji. No i tak z takim sceptycyzmem raczej można patrzeć chyba w przyszłość. Ja nie wiem, czy to się uda.
Ja powiem szczerze, że przez wszystkie lata, tak jak mówiłem, energetykę jądrową obserwuję, może tak. Nie zajmuję się zawodowo nią, ale obserwuję i staram się być na bieżąco od 22 lat co najmniej. I były faktycznie takie okresy, kiedy bardzo też sceptycznie podchodziłem do tematu budowy elektrowni jądrowej. Znaczy nie na zasadzie takiej, że byłem sceptycznie nastawiony do budowy, tylko sceptycznie nastawiony do chęci i tych właśnie politycznych uwarunkowań co do budowy w Polsce energetyki jądrowej, rozwoju programu. Tym niemniej jednak od kilku miesięcy daje się zauważyć taki trend i pewne działania w polskim rządzie, że te nadzieje mimo wszystko jednak wracają i myślę, że biorąc pod uwagę już ten tak zwany nowożytny program, czyli ten, który jest de facto może nieoficjalnie, ale faktycznie realizowany od 2005 roku, jest w tym momencie tak naprawdę w najwyższym punkcie, tak? I liczymy na to, że w najbliższym czasie ta decyzja formalnie zostanie podjęta, zostanie ogłoszony wykonawca, dostawca technologii dla pierwszych trzech bloków i ten program faktycznie ruszy z kopyta.
Znaczy my mamy też tutaj jedną bardzo ważną sytuację do odnotowania. W Polsce przez wiele lat jechaliśmy, tak jak mówiłem wcześniej, na energetyce popeerelowskiej. Przez wiele lat ona wystarczała, ale teraz przestaje. Oczywiście dobudowaliśmy trochę nowoczesnych bloków, najpierw węglowych, teraz coraz więcej gazowych w ostatnich latach. Tym niemniej nam się zaraz czkawką odbije w pewnym sensie dekada lat 70. i potem dekada lat 80. pod tym względem, że bardzo duża część elektrowni węglowych istniejących zacznie po prostu wypadać z systemu ze starości. One już są w tej chwili, czy ich eksploatacja jest przedłużana prawdopodobnie poza oczekiwania ich projektantów. Natomiast to tylko do pewnego momentu można robić, czym się trzeba będzie zastąpić. Oczywiście bardzo ważną rolę w polskiej transformacji energetycznej, tak jak i wszędzie indziej, będą odgrywały odnawialne źródła energii. One będą miały bardzo duży udział w przyszłości w polskim systemie. Będą to morskie farmy wiatrowe, może dalsze lądowe.
To jakieś 20-30%.
Myślę, że docelowo nawet więcej, natomiast...
Bo to jednak też zawiedliśmy się troszeczkę na tych. Wydawało się, że każdy będzie miał swój panel fotowoltaiczny i będzie miał prąd, a jednak tak,
tak
nie jest.
Tak, to można tylko do pewnego stopnia, natomiast trzeba jednak pamiętać, że zapotrzebowania przemysłowego tak nie pokryjemy, że tylko przydomowymi instalacjami to jest nie ta skala. Natomiast my wkroczymy też w ograniczenia fizyczne i techniczne. Czasami się zdarza tak, że nie świeci, nie wieje. To nie jest argument przeciwko energetyce słonecznej i wiatrowej, jak to czasami bywa. W ogóle dyskusja o tym OZE, atom i czy jedno, czy drugie lepsze, to często ma charakter taki prawie, że jak wojny grup kibiców dwóch klubów. Co niestety jest ze szkodą ogólnie dla jakości tej debaty, bo to są naprawdę tylko te dwa narzędzia mamy, żeby prawie bezemisyjnie produkować energię elektryczną. Żaden nie jest doskonały. I to będziemy musieli robić, natomiast na dzisiaj sytuacja jest taka, że czasami nie świeci, czasami nie wie i to akurat wypada w takich momentach, kiedy nam potrzeba dużo energii. Bardzo wysokie zapotrzebowanie w polskim systemie, typowe momenty szczytów zapotrzebowania. Zdarzają się szczyty już coraz wyższe latem, ale wtedy jest dobrze, bo akurat jak świeci, to świeci. Więc szczyt zapotrzebowania jest związany ze szczytem produkcji z fotowoltaiki, ale są też szczyty zapotrzebowania w zimowe wieczory, kiedy z definicji nie świeci, a wiać może tak, a może nie. No i zdarzają się statystycznie takie okresy, nawet do 6-7 dni w naszym rejonie świata, że nie świeci i nie wieje, bo zimą to, co wschodzi słońce, ledwie gdzieś pojawia na takie chmury, to z punktu widzenia produkcji w fotowoltaice to jest prawie, że pomijalne. I musimy czymś wytwarzać energię wtedy. Nie mamy dzisiaj dostępnych komercyjnie dojrzałych technologii, żeby sobie magazynować energię na 6-7 dni w skali kraju. Więc w praktyce dzisiaj, jak budujemy system energetyczny, to musi być coś, co zapewni nam pokrycie nawet pełnego zapotrzebowania, krótko, bo krótko, ale przez ten tydzień. Więc w praktyce dzisiaj to muszą być dla energetyki odnawialnej, tym wsparciem są elektrownie gazowe, które no, są najlepsze z istniejących na paliwa kopalne, ale jednak emisyjne i przede wszystkim no, potrzebują skądś tego gazu. Jeżeli będziemy pod
to
tym,
chyba jakby... Norwegia głównie z tego, tak, czerpie?
Nie, Norwegia to ma prawie wyłącznie z energetyki wodnej, więc oni, dla nich ten problem nie istnieje. Jak ktoś ma warunki do budowy elektrowni wodnych, no to, to jakby ten problem dla niego nie występuje, ale kto miał w świecie rozwiniętym, przynajmniej to już dawno zbudował, co się dało i więcej nie będzie. Natomiast no tutaj my stoimy w obliczu konieczności wsparcia tej energetyki odnawialnej czymś. Do pewnego stopnia oczywiście można z technicznego punktu widzenia węglem, chociaż trudniej, bo te elektrownie są mniej elastyczne, ale no z węgla chcielibyśmy się pozbyć. Gazu też chcielibyśmy jak najmniej zużywać, bo powiedzmy sobie szczerze, my się gazu z energetyki polskiej przez kilka następnych dekad nie pozbędziemy w ogóle i będą istotne ilości gazu spalane w polskiej energetyce, chyba że dojdzie do jakichś przełomów absolutnych w technologiach magazynowania, no ale trudno budować politykę energetyczną kraju cywilizowanego w oparciu o nadzieję, że nastąpi przełom naukowy. Więc ten gaz tak czy siak będzie. Natomiast im więcej będzie w polskim systemie energetyki jądrowej, tym ta część pokrywana źródłami odnawialnymi i gazem wspólnie będzie mniejsza. No i to nam pozwoli trochę się jednak uniezależniać od dostawców gazu. No i w tym będzie korzyść. Jaki ten ostateczny miks będzie, no to się jeszcze też okaże. Ale na razie byłoby fajnie, żebyśmy zaczęli chociaż tę jedną elektrownię, potem będzie łatwiej. Ale naprawdę też jest sytuacja taka, że my już z tym nie możemy czekać. Bo jeżeli będziemy czekali teraz z energetyką jądrową albo odpukać w niemalowane drewno, nie zaczniemy, czy anulowalibyśmy dzisiaj ten program, to się skończy koniecznością budowy większej ilości elektrowni gazowych. One oczywiście czasami będą potrzebne bardziej, czasami mniej, ale trzeba je będzie fizycznie zbudować i trzeba będzie jednak dla nich gaz zapewnić. No, trzecią jedyną możliwością logiczną i techniczną jest to, że się pogodzimy z tym, że będą niedobory energii.
No, na to się chyba nie można zgodzić, chociaż Ekonomia obważanka, tutaj taka książka stoi na ten temat. Są nowe pomysły, które powodują, że ekonomia powinna zmierzać w kierunku takiego samoograniczenia przyrostu na przykład produktu krajowego brutto, prawda? Że to nie chodzi o to, żeby cały czas gnać do przodu i mieć coraz więcej i po prostu dla samego jak gdyby tego faktu, tylko żeby potrafić się ograniczyć, żeby swoje potrzeby móc ograniczyć do tego, co możemy sami przetworzyć i jak gdyby skonsumować, a nie tworzyć śmieci na zapas. To znaczy na przykład jak mamy dobry telewizor, to nie kupować nowego, dlatego że jest nowszy model, tylko po prostu ewentualnie jak się zepsuje, czy nawet można go oddać do naprawy nawet, prawda, jeśli się zepsuje. Natomiast ta metoda już dawno jak gdyby odeszła w przeszłość i właściwie zastępuje się stare produkty nowymi bez takiego ekonomicznego podparcia. To znaczy, nieważne, mam krzesło, teraz ładniejsze jest krzesło nowe, więc ja kupuję to nowe, a to stare wyrzucam, mimo że mogłoby jeszcze służyć z 10 lat. I trochę się zmienia chyba myślenie w tych krajach rozwiniętych na temat takiego samoograniczenia.
Czy takie podejście faktycznie daje się zaobserwować, zwłaszcza wśród młodszych osób, tak? Te osoby mają troszeczkę inne spojrzenie i faktycznie czy ograniczenie z użycia energii elektrycznej, czy generalnie zużycia różnych dóbr, materiałów powinno rosnąć, to podobnie jak w przypadku tych paneli na dachu, o których pan redaktor wspominał, obawiam się, że popadamy w pewne takie niezrozumienie. Trzeba pamiętać o tym, że samym ograniczeniem, które oczywiście popieram, ale samym ograniczeniem nie zapewnimy działania tego systemu. Podobnie jak również popieram budowę paneli słonecznych na każdym domu. Oczywiście możemy taką ideę wysnuć i możemy, był realizowany zresztą przecież w Polsce taki program, ale pamiętajmy o tym, ile tych dachów mamy. Nie każdy sobie może na te panele pozwolić, nie każdy ma ten dach, tak, bo niektórzy mieszkają w blokach i pewne mamy tutaj ograniczenia, jeżeli chodzi o instalacje tego typu paneli. Po drugie, musimy pamiętać o tym, że ta idea sprawdza się tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy tych paneli jest ograniczona ilość, a za magazyn energii służy nam sieć de facto. w przypadku większych już, większej produkcji z tych paneli słonecznych, no nie mamy tej możliwości zmagazynowania tej energii, bo de facto produkując energię na własne potrzeby, w momencie, kiedy mamy nadwyżki, to wypychamy ją do swojego sąsiada, później de facto odbieramy tą energię, ale wyprodukowaną w elektrowni jądrowej, więc posiadając ten panel na dachu, przyczyniamy się też do wzrostu w pewnych okresach produkcji z węgla. A po trzecie, i chyba co najważniejsze, należy pamiętać, że zapotrzebowanie na energię elektryczną, te takie gospodarcze, tak, do użytku domowego, to jest około 18-20%. Pozostałe zapotrzebowanie to jest przemysł i wszystkie inne zastosowania, tak. Mówimy również o rozwoju elektromobilności w Polsce. Miało powstać 1 000 000 samochodów elektrycznych. No one nie powstaną, aczkolwiek są inne możliwości pozyskania samochodów i też widać tendencję, że tych samochodów na zielonych blachach się w Polsce pojawia coraz więcej i ludzie inwestują w te samochody, kupują je, w związku z czym to zapotrzebowanie na zużycie energii elektrycznej będzie rosło dramatycznie, tak? Mhm. Też sprawa, o której mówił wcześniej Adam. W Polsce zużycie energii elektrycznej na mieszkańca nie jest wcale takie duże, tak? Są kraje, gdzie to zużycie jest dużo większe i nawet mówiąc gdzieś tam o pewnych oszczędnościach, podejrzewam, że to zużycie będzie rosło. Biorąc pod uwagę rozwój tych wszystkich czynników, tak? Więc oczywiście należy i oszczędzać, należy rozwijać energetykę słoneczną, należy rozwijać energetykę wiatrową. Trzeba pamiętać o całości systemu i o całości tych zagadnień, które są de facto ze sobą powiązane.
No właśnie, ale jeśli mówimy o całości systemu, to czy w ramach Unii Europejskiej jest jak gdyby projekt takiej sieci wymiany energii elektrycznej pomiędzy tymi elektrowniami jądrowymi? Czy
generalnie system zintegrowany europejski istnieje od wielu lat.
To znaczy my dostajemy, możemy sobie w każdej chwili włączyć ten prąd z Niemiec?
Znaczy to się dzieje samoczynnie. Mamy system synchroniczny, w który w całej kontynentalnej części Europy, tak naprawdę dzisiaj to nawet razem z Ukrainą, która została interwencyjnie synchronizowana, więc Ukraina, Polska jako granica wschodnia, i praktycznie wszystko prawie, że w Europie, co na zachód, z wyłączeniem Wielkiej Brytanii, to jest jeden system energetyczny. One są zarządzane i bilansowane osobno, z grubsza po granicach krajowych są pewne wyjątki. Natomiast poratowanie się sąsiadami jest jak najbardziej możliwe. Zresztą fizyka tak działa, że jak nagle się zdarzy jakaś awaria związana z padnięciami, to jeżeli jeden kraj sobie nie poradzi, energetyka innych krajów przyczynia się do ratowania systemu troszkę w uproszczeniu. Te połączenia transgraniczne mogłyby być lepiej rozwinięte i pewnie będą, natomiast my wspólny system jak najbardziej mamy i to z tego korzystamy, to nam zwiększa zdecydowanie bezpieczeństwo energetyczne krajów europejskich. Natomiast no, też jest tak, że ponieważ bilansowane są w ramach krajowych, no to jakkolwiek pewne przepływy istnieją, one są planowane, część jest nieplanowana, to no, każdy kraj musi w jakimś stopniu chyba sobie potrzeby własne zabezpieczać. Czy nam się uda totalnie zwalczyć egoizmy narodowe, czy nie, to trudno jest powiedzieć, ale zawsze, przynajmniej dopóki nie utworzymy, jeżeli to się kiedykolwiek stanie, jednego jakiegoś państwa europejskiego, to już sam fakt, że energetyka w różnych krajach podlega pewnym innym ramom prawnym, regulacyjnym, one są w pewnym stopniu połączone, w pewnym nie są, powoduje, że w tym momencie tracimy jakby pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. Natomiast ja bym chciał jeszcze na sekundkę wrócić do tego tematu zużycia, który Paweł poruszał właśnie, że z jednej strony wszelkie oszczędności, które będziemy robić, mogą zostać skompensowane, bo oszczędność energii paradoksalnie może powodować wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. I właśnie elektromobilność, szeroko rozumiana, jest doskonałym przykładem. Fajnie jest mieć pociągi elektryczne, fajnie pod wieloma względami, pod zakładem, że będziemy mieli czystą energetykę, jest mieć samochody elektryczne, ale akurat no, wycinek pod tytułem system elektroenergetyczny będzie jadł więcej. Jeżeli chodzi o rezygnację z dużej części dóbr konsumpcyjnych, to oczywiście to obniża też zapotrzebowanie przemysłowe w pewnym stopniu, tylko trzeba sobie też zadać pytanie, gdzie? No bo sporo dóbr konsumpcyjnych, które kupujemy, powiedzmy, niekoniecznie potrzebnie, to jest na przykład elektronika, ona nie powstaje w Polsce. Więc tu możemy oszczędzić sporo energii i emisji, tylko że przede wszystkim w Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej. Co oczywiście też warto robić, ale nie rozwiązuje problemu zaopatrzenia w energię Polski. Ja tu zresztą, a propos tych zużyć, o których też Paweł się odnosił, ja tu pamiętam parę liczb, może tak obrazowo zacytuję, gdzie my jesteśmy na mapie świata, jeżeli chodzi o zużycie energii elektrycznej akurat. Średnie zużycie na głowę mieszkańca w Polsce wynosi około 4000, trochę ponad 4000 kWh. Co to znaczy ponad 4000 kWh na głowę? Średnia światowa jest około 3. Więc zużywamy o 1/3 więcej niż średni mieszkaniec świata, gdyby taki istniał. Teraz dla obrazu, co to znaczy średni mieszkaniec świata. Najbliżej średniej z większych państw była przedwojenna Ukraina, Turcja i Iran. To jest mniej więcej ten poziom, gdzie była średnia na głowę. Do nas porównać można... Wielka Brytania jest niewiele wyżej od nas, dlatego że się zdezindustrializowała, ale średnia europejska jest istotnie wyżej, ale kraje nordyckie to są w okolicach 10 albo i więcej. Nie mówię już o Islandii, która ma, no ale Islandia to jest najwyższy na świecie przykład, gdzie jest 50 kilka tysięcy. Stany Zjednoczone 12. Więc my jeszcze wcale nie jesteśmy szczególnie wysoko, ale już i tak jesteśmy powyżej średniej światowej. Natomiast co ciekawe, Chiny są też powyżej. Chiny są powyżej Polski na poziomie 4600-4700, ale nie z uwagi na to, że u nich poziom życia jest jakoś szczególnie wyższy, tylko z uwagi na produkcję energochłonną na eksport i to tam byśmy mogli ograniczyć, co też warto robić, w szczególności, że tam emisje są istotne, natomiast to naszego zużycia jakoś super szczególnie nie zbije.
Jeszcze jest jeden bardzo ważny temat związany z energetyką w ogóle, czyli otoczenie samego miejsca, gdzie ta energia powstaje, czyli otoczenie bezpośrednio elektrowni jądrowej. Tak jak to ma miejsce w tej chwili wokół elektrowni węglowych, no to widzimy, jak to wygląda. Jest kilkaset metrów albo nawet kilka kilometrów wokół takiej elektrowni. No jest taka strefa nieciekawa, prawda? Nie przybliżając tematu. Natomiast jak to wygląda w przypadku elektrowni jądrowej? Bo słyszałem, że promieniowanie na przykład jest na poziomie tak minimalnym, że właściwie nieodczuwalnym przy samej elektrowni. Jak to wygląda?
Promieniowanie przy samej elektrowni jest na poziomie tła, czyli de facto jest takie, jakie by było, gdyby tej elektrowni nie było. Oczywiście wokół samej elektrowni powstaje pewien pas wyłączony, ale to jest kilkaset metrów. Byłem w miasteczkach we Francji, w których zabudowania są oddalone o około 600-700 metrów od płotu elektrowni. Są to piękne miasta, utrzymane w wysokim standardzie i nie widziałem nigdy przypadku takiego, żeby gdzieś, chociażby we francuskim takim miasteczku, no, wyglądało to w jakiś sposób mocno nienaturalne. To są normalne, może normalne to jest źle powiedziane, ale to są bardzo ładne miejscowości, bardzo zadbane, gdzie poziom życia jest wysoki. I to są bardzo bogate rejony, tak? Trzeba pamiętać o tym, że elektrownia jądrowa płaci podatki. Też w przypadku polskiej elektrowni jądrowej, kiedy ona powstanie, są planowane pewne zapisy, które będą w sposób odpowiedni te przychody dzieliły na gminę, w której ta elektrownia zostanie zlokalizowana. Prawdopodobnie około 50% przychodów z takiej elektrowni będzie lokalizowane w danej gminie, ale pozostałe 50% będzie rozdysponowywane w okolicznych gminach, tak żeby również w okolicach tej gminy, w której elektrownia powstanie, były zapewnione środki. Zresztą wielu ze słuchaczy na pewno słyszało o problemach, jakie były w związku ze zmianą granic Opola kilka lat temu, kiedy kończona była budowa elektrowni Opole. Zostały zmienione granice miasta z tego względu, że elektrownia Opole zlokalizowana była w gminie Dobrzeń. To była gmina położona pod Opolem. Jedna z najbogatszych gmin w Polsce, podobnie jak to jest w przypadku elektrowni Bełchatów, kopalni Bełchatów i Kleszczowa.
To jest najbogatsza gmina w Polsce.
Gdzie to jest ciągle najbogatsza gmina w Polsce, gdzie są doskonałe szkoły, doskonałe drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, gdzie w miejscowości, w której nie przymierzając mieszka parę tysięcy osób, są baseny, są organizowane darmowe wycieczki dla dzieci, ponieważ samorząd otrzymuje do swojego budżetu wpływy właśnie z podatków z tych dwóch instalacji. Także to jest kolejny czynnik, który spowoduje, że ta budowa elektrowni jądrowej będzie się przyczyniała do rozwoju tej lokalnej społeczności i na pewno będzie miała bardzo duży wpływ. Ponadto powstaną miejsca pracy. Przy budowie elektrowni będzie pracowało kilka tysięcy osób, ale później do obsługi każdego bloku to będzie około 600, 700, 800 osób, w zależności też od technologii, która zostanie ostatecznie wybrana. Ale powstaną również dodatkowe miejsca pracy, powstaną szkoły, powstanie jakiś szpital, przychodnia,
pizzeria,
powstanie no tak, posterunek policji.
Tak, mają rodziny oczywiście.
To będą całe rodziny, to będzie cała infrastruktura, która tam powstanie. Ja już nie mówię o tych drogach, o których mówiłem wcześniej, które również powstaną i nie tylko mieszkańcy lokalni będą mieli łatwiejszy dojazd do domu, ale również przez to, że ta lokalizacja preferowana jest lokalizacją nadmorską, to będzie łatwiej dojechać nad morze i na plażę turystom. Łatwiej się będzie dostać do okolicznych pensjonatów czy okolicznej agroturystyki, tak? Powstanie linia kolejowa, więc będzie pociąg, no, najbardziej ekologiczny środek transportu, którym też będzie można spokojnie dojechać sobie nad morze, na wypoczynek. A jestem przekonany również, że wzrośnie w pewnym stopniu ruch turystyczny, ponieważ przez wiele lat ta elektrownia na pewno będzie się cieszyła dużą popularnością. Ludzie będą chcieli ją zobaczyć. Będzie wybudowane centrum informacyjne, w którym będą prezentowane informacje na temat energetyki jądrowej, na temat działania takiej elektrowni. W związku z czym to też będzie wywoływało jakiś kolejny przepływ
potoków. Czyli takie centrum nauki tak, może powstać tak. przy takiej elektrowni.
Taka elektrownia może posłużyć, i to tutaj w sumie to dwie do różnych celów będą w Polsce prawdopodobnie, do uleczenia dwóch grup problemów, z jakimi się społecznych, również z jakimi się jako Polska mierzymy. Jednym to jest właśnie przypadek posadowienia elektrowni tam, gdzie infrastruktury jest relatywnie niewiele, i to jest przypadek tej pierwszej, gdzie nie jest tajemnicą, że w Polsce problemem bywa wykluczenie komunikacyjne. Są miejsca, gdzie transport publiczny zanikł, gdzie dojechanie do lekarza specjalisty jest problemem i okej, bardzo byśmy pewnie chcieli, żeby to się zniknęło i żeby nie trzeba było w tym celu budować elektrowni jądrowej. Natomiast no, nie da się ukryć, się przyczyni właśnie te inwestycje pomocnicze, linia kolejowa w miejscu, gdzie o kolei od dawna nie myślano, czy tak naprawdę ona tam częściowo była, ale była zapomniana, zarośnięta, nieeksploatowana, nagle może powstać. Będzie jakiś transport publiczny, będzie na pewno lepsza infrastruktura i opieka medyczna i tak dalej. Natomiast Polska ma też drugi tykający zegar z dużym problemem społecznym. No, częściowo już go widzieliśmy przy wydobyciu, ale no, mamy kwestię energetyki węglowej, która zatrudnia bardzo wiele osób, zarówno w sektorze wydobycia, jak i w sektorze wytwarzania. No i wiemy, że z racji środowiskowych z jednej strony, a politycznych z drugiej, przy czym te drugie wynikają z tych pierwszych, z tej energetyki będziemy się wycofywać. I teraz budowa elektrowni jądrowych, może nie zawsze idealnie w tym samym miejscu, ale w pobliżu miejsc, w których były elektrownie węglowe, z jednej strony ma uzasadnienie techniczne, bo system energetyczny, który składa się z dużo większej ilości urządzeń niż tylko elektrowni, jest jakby, w cudzysłowie powiem, przyzwyczajony do tego, że w pewnych miejscach są źródła energii, więc stawianie nowych w miejscu, tam gdzie były stare, ma uzasadnienie. Natomiast drugą kwestią jest właśnie transformacja rejonów pogórniczych, bo no, Paweł wspominał na przykład gminę Kleszczów. To jest bardzo bogata gmina dzisiaj, natomiast trzeba sobie zadać pytanie, a co się stanie w momencie, w którym kopalnia węgla brunatnego Bełchatów i elektrownia Bełchatów zostaną zamknięte. I to nagle z najbogatszej gminy, jeżeli tu nie zostanie rozumnie zaplanowana w jakiś sposób transformacja społeczno-gospodarcza, to tam może nastąpić totalna katastrofa społeczna. Zbudowanie w pobliżu elektrowni jądrowej, która w większości będzie wymagała dokładnie takich samych specjalistów jak elektrownia węglowa, może przeszkolonych pod trochę innym kątem, jeżeli chodzi o procedury, ale w większości przecież to nie jest tak, że w elektrowni jądrowej fizycy jądrowi masowo pracują, ich jest paru, natomiast to są poza tym naprawdę tacy pracownicy o bardzo podobnych kwalifikacjach, spowoduje, że te rejony mają szansę na jakąś taką spokojniejszą transformację i zapewnienie, że no, nie zdarzy się coś takiego, że były gminy o dużym zatrudnieniu w przemyśle i nagle się robi taka czarna dziura na rynku pracy. Stąd też nieprzypadkowo jest to, o czym mówiłem zapewne, że są wyróżnione jako te potencjalne lokalizacje drugiej elektrowni, akurat rejon Bełchatowa i rejon elektrowni Pątnów.
Im dłużej rozmawiamy, tym więcej się pojawia tematów. Myślę, że to będzie początek być może jakiejś serii, może nie tylko na temat energetyki jądrowej, ale w ogóle energii, jaką uzyskujemy ze świata. i potrzebnej ludziom. Moimi gośćmi byli pan magister inżynier Paweł Żbikowski.
Dziękuję bardzo.
I pan magister inżynier Adam Rajewski.
Dziękuję również.
Ten odcinek powstał w płatnej współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w ramach kampanii Poznaj Atomickich z energią jądrową na co dzień. Bardzo dziękuję patronom, którzy wspierają finansowo naukę XXI wieku kwotami od 3 do 200 zł miesięcznie. A słuchaczy, którzy jeszcze nie zdecydowali się na wsparcie, bardzo proszę, nie zaniedbujcie tego wsparcia, bo bez niego nie będzie nowych audycji. Pieniądze można przekazać na kilka sposobów: poprzez patronite.pl, przez PayPal i poprzez bezpośrednie wpłaty na konto osobiste. Wszystkie sposoby znajdziecie na głównej stronie podcastu podcasty.info/nauka. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Borys Kozielski.